Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria, zapraszając na wieczorne rozmowy niedokończone zarówno w Radiu Maria, jak i w telewizji Trwam. Dzisiaj, drodzy Państwo, ważna debata dotycząca sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. Nie tak dawno rozmawialiśmy o problemach i zamysłach komercjalizacyjnych wobec polskiej żeglugi morskiej. Dzisiaj chcemy przypatrzeć się tym działaniom albo braku racjonalnych działań, które powinien podjąć ten rząd wobec sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli stoczni polskich. Jest z nami były prezes Stoczni Gdańskiej, pan Andrzej Jaworski. Witam serdecznie, panie prezesie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Międzyzakładowej Solidarności. Witam, panie przewodniczący.
Witam, szczęść Boże.
Stocznia Gdynia, pan Leszek Świętczak, przewodniczący zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiek Stoczni Gdynia. Witam, panie przewodniczący.
Witam ojca, witam państwa.
I pan Józef Teclaw, zastępca przewodniczącego zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiek Stoczni Gdynia. Witam serdecznie.
Witam ojca.
Mieli być
witam
z nami także stoczniowcy, przedstawiciele Stoczni Szczecin. Niestety nie dotarli na nasz program, a zatem myślę, że również i w ich imieniu, mówiąc o Stoczni Gdańsko, Stoczni Gdynia, dotykając tych ważnych zagadnień dotyczących sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, będziemy także mówili o tej stoczni, o stoczni Szczecin Nowa. Panie prezesie, pan premier Donald Tusk świętuje 12 miesięcy swojego urzędowania. Mówi, że ten rok naznaczony jest wieloma sukcesami. Nie będziemy dokonywali analizy poszczególnych działów gospodarczych, ekonomicznych, życia społecznego naszej ojczyzny, ale dla polskiego przemysłu stoczniowego, dla polskich stoczni. 12 miesięcy rządów pana premiera Donalda Tuska i pana ministra Grada. Jaki to był czas?
To jest czas zmarnowany dla naszego przemysłu okrętowego. Czas, w którym właściwie nic nie zrobiono, a jeżeli cokolwiek się zadziało, to negatywnego dla tej bardzo ważnej dla nas gałęzi przemysłu. Przypomnijmy sobie, że pan minister Grad przez bardzo długi okres czasu nic nie robił w tym zakresie. W momencie, kiedy rozpoczął medialną właściwie akcję krytykującą poprzednie władze, krytykującą dokonania te, które zostały realistycznie zrobione, na przykład w Stoczni Gdańskiej, to co zostało przygotowane dla Stoczni Gdyńskiej, dla Stoczni Szczecińskiej, doprowadził do takiej sytuacji, że właściwie w dniu dzisiejszym słyszymy o tym, że został przygotowany program dla stoczni w Szczecinie i dla stoczni w Gdyni, który de facto zakłada, w przekonaniu wielu ekspertów, likwidację tych zakładów. Tylko zrobioną w ten sposób, że zostało to zakamuflowane i że pod płaszczykiem nowej specustawy ma dojść do sytuacji, kiedy będzie wyprzedawany częściowy majątek tych zakładów, będą spłacani wierzyciele. Natomiast na dobrą sprawę nie wiadomo, co tak naprawdę się dalej stanie z załogą, z tym majątkiem i możemy przyjąć na podstawie tego, że nigdy tego typu sytuacja w żadnym zakładzie pracy nie służyła temu zakładowi, że będzie to po prostu jeden wielki problem społeczne w tym przemyśle.
Ważnym miesiącem był miesiąc wrzesień, później oczekiwanie na decyzje Komisji Europejskiej, które zapadły w miesiącu październiku i dzisiaj pan prezes nawiązuje do pewnej ustawy, ustawy, która społeczeństwu polskiemu jeszcze nie jest znana, ona jest owiana jakąś tajemnicą. Czy treść tej ustawy, panowie z Gdyni, panowie z Gdańska, znacie treść tej ustawy, którą polski rząd przygotował wobec stoczni zarówno w Gdyni, jak i stoczni w Szczecinie?
Tak, proszę ojca, jestem w posiadaniu tej ustawy. 13 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa i nas zapewniano, że to jest specustawa, która ma szansę uratować stocznię. Poprosiliśmy o przedstawienie nam dokumentów w sprawie tej ustawy i jestem w posiadaniu właśnie tej ustawy. Niestety po przeanalizowaniu tej ustawy okazuje się, że to jest nic innego jak upadłość. Prawo upadłościowe jest bardziej korzystne dla pracowników, aniżeli ta ustawa, którą się proponuje. I to jest wielkie oszustwo, i z całą świadomością to powtarzam, wielkie oszustwo, jeżeli chodzi o polskich stoczniowców, jeżeli się mówi, że ta ustawa ma uratować stocznię.
Panie przewodniczący, jakie treści znajdziemy w tej ustawie i co jest najbardziej niebezpieczne dla stoczni Gdynia, a także dla stoczni Szczecin, bo te mechanizmy będą podobne zarówno w przypadku jednej stoczni, jak i drugiej?
Oczywiście prawo upadłościowe zapewnia pewne gwarancje pracownicze. które dają na przykład 6-miesięczną odprawę. Tutaj z tego nie wynika, że pracownicy będą mieli te zabezpieczenia. Tu są same ogólniki. Tu się syndyka określa jako zarządca kompensacyjny. To jest ta sama osoba, tylko po prostu się inaczej ją nazywa. I ja akurat znam ustawę upadłościową i pozwoliłem sobie porównać z tą ustawą. Powtarzam, ona jest o wiele mniej korzystna, aniżeli prawo upadłościowe mówi.
Jeżeli o upadłości mówimy, panie prezesie, panie przewodniczący, moje pytanie w stronę Stoczni Gdańsk. Stocznia Gdańsk w swojej historii przerabiała już upadłość. Pan syndyk Wierciński, któremu zarzucano bardzo wiele nielegalnych działań w kontekście swojej posługi jako syndyka. Czym tak naprawdę upadłość jest dla zakładu pracy? Czym ta upadłość była dla Stoczni Gdańsk?
Przede wszystkim ta upadłość dla Stoczni Gdańsk była ograbieniem majątku narodowego stoczni, a tym samym Skarbu Państwa. I można tylko współczuć kolegom z Gdyni, z Szczecina, jeżeli taki proces upadłościowy przekształceń będzie przeprowadzony jak Stoczni Gdańsk. To nic dobrego nie wróży ani dla pracowników na przyszłość, ani dla miasta Gdyni i Szczecina również.
W jaki sposób tą upadłość przeżywała Stocznia Gdańsk? Może warto przypomnieć te niektóre elementy, które tak naprawdę do dzisiaj nie zostały wyjaśnione.
Stocznia Gdańsk do dnia dzisiejszego korzysta z owoców, albo właściwie musi połykać gorycze tych owoców, które zostały podjęte przez byłego premiera Rakowskiego, a później już upadłość stoczni w 96 roku i do dziś dnia nie może się pozbierać z tamtych problemów, dlatego że to były podjęte długofalowe działania, które miały zlikwidować Stocznię Gdańską z mapy stoczni w ogóle.
Panie prezesie, na czym polega w tym momencie, powiedzielibyśmy, trochę uprzywilejowana sytuacja Stoczni Gdańsk w kontekście Stoczni Szczecin i Stoczni Gdynia?
Sytuacja jest korzystna dla Gdańska o tyle, że do dnia dzisiejszego nie wiemy jeszcze, jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej odnośnie Stoczni Gdańskiej. Wiemy doskonale, że Komisja Europejska bardzo mocno naciskała na to, aby stocznie były sprywatyzowane. I tylko dzięki temu, że Stocznię Gdańską udało się sprywatyzować, dokonać ten pierwszy element, nie zapadła negatywna decyzja o dalszym funkcjonowaniu tego zakładu pracy. Ale mimo tego były różne próby czynione, na przykład połączenia z Gdynią, przeniesienia tam większej części produkcji i tak dalej, i tak dalej. I to mogło spowodować wygaszanie rzeczywiście produkcji Stoczni Gdańskiej, a następnie to, co było w historii, o czym mówił kolega, utratę kolejnych majątków tej firmy. Bo tutaj warto sobie przypomnieć, że Stocznia Gdańska w bardzo dziwnych okolicznościach w latach ubiegłych straciła ponad połowę gruntu wartego kilkaset milionów euro, gruntu, na którym dzisiaj ma być budowa nowej części miasta, mówi się to nowe miasto gdańskie, która jest w rękach prywatnych zachodnich przedsiębiorców i obawialiśmy się tego, że jeżeli nie spełnimy podstawowych wymogów Komisji Europejskiej, nastąpi upadłość tej stoczni po raz kolejny i być może wszystkie tereny, które stocznia ma, zostaną przekwalifikowane właśnie na grunty pod zabudowę mieszkaniową, biurową i także handlową.
Panie prezesie, tutaj warto powrócić rzeczywiście do tego mechanizmu, o którym mówimy, o prywatyzacji. Jest ogromna właściwie nieświadomość opinii społecznej dotyczącej procesów na przykład prywatyzacyjnych, chociażby Stoczni Gdańsk. Tu warto powiedzieć rzeczywiście, że to nie decyzja zarządu, który wymyślił sobie, że akurat tę prywatyzację trzeba w Stoczni Gdańsk przeprowadzić, ale to były uwarunkowania związane z podpisaniem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ten dokument, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, zakładał te procesy prywatyzacyjne dotyczące także polskiego przemysłu stoczniowego.
Dokładnie. Opinia publiczna o tym nie wie, że w były takie wymogi, to były wymogi, które dzisiaj właśnie w jakiś sposób mszczą się na Stoczni Gdyni i na Stoczni Szczecin, które tych wymogów nie spełniły. Gdyby było tak, że Stocznia Gdańska także by tego wymogu podstawowego, to warto powiedzieć, to był podstawowy wymóg Komisji Europejskiej, że przemysł stoczniowy musiał zostać sprywatyzowany i to sprywatyzowany bardzo szybko. Dlatego wiedząc, jak trudna jest sytuacja Stoczni Gdańskiej w porównaniu do Stoczni Szczecin i do Stoczni Gdyni, bo tutaj było bardzo łatwo przewidzieć różnego rodzaju możliwości spekulacyjne dotyczące naszego zakładu pracy, polegające na tym, że zgłosi się inwestor albo inwestorzy, którzy tylko i wyłącznie ten zakład wezmą ze względu na grunty, nie będą zainteresowani utrzymaniem miejsc pracy, nie będą zainteresowani produkcją stoczniową, która jest bardzo ważna także dla innych zakładów kooperujących z nami, że wiedzieliśmy, że jeżeli nie spełnimy tego podstawowego wymogu polegającego na prywatyzacji, los Stoczni Gdańskiej będzie przesądzony. I to, co się dzisiaj dzieje, to niejako potwierdza tą sytuację. To, że udało nam się doprowadzić zgodnie ze wszystkimi regułami do prywatyzacji, to było dopiero pierwszy etap. Niestety nastąpiła zmiana rządu i nie udało się dokończyć wszystkich porozumień z Komisją Europejską. Dlatego, że w momencie prywatyzacji była rozmowa z Komisją Europejską polegająca na tym, jakie moce produkcyjne w Stoczni Gdańskiej mają być zastosowane, ograniczone. Komisja Europejska chciała, żeby zamknąć przynajmniej 2 z 3 pochylni. My ewentualnie zgadzaliśmy się na zamknięcie 1 pochylni. Natomiast po zmianie władzy, po tym jak Platforma Obywatelska doszła do władzy, już zaczęto mówić właśnie o tym, że wszystkie 3 pochylnie zostaną zamknięte, produkcja może zostać przeniesiona do stoczni sąsiedniej, ta podstawowa produkcja polegająca na składaniu elementów, na budowaniu całych statków. I to jest po prostu ten scenariusz, który spełniłby się na pewno, gdyby stocznia nie została sprywatyzowana. To, że została sprywatyzowana, powoduje, że wszystkie czynności muszą się dziać już zgodnie z prawem europejskim. I na przykład także konsultacje z załogą, z pracownikami są tymi elementami, które zaważyły o tym, że nie udało się, wbrew temu, co bardzo mocno lansował pan minister Grat, doprowadzić przynajmniej na razie do połączenia Stoczni Gdańskiej ze Stocznią Gdynia i de facto spowodowaniem tego, o czym powiedziała pani komisarz kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu, że to połączenie zakładałoby redukcję załogi o 40%. Oczywiście nie wiemy, jaka część załogi byłaby zredukowana w Stoczni Gdynia, jaka w Stoczni Gdańskiej, ale ta redukcja nastąpiłaby no jednak w miarę szybko, w momencie nieprzygotowania w ogóle rynku pracy i tego kryzysu, który mamy obecnie, o czym obecny rząd także niejako udaje, że go nie ma, byłoby to niesamowite zamieszanie i niesamowita strata, dlatego że bardzo trudno jest odbudowywać ten bardzo trudny przemysł w momencie właśnie tak dużej recesji. Więc my zrobiliśmy świadomie tą prywatyzację. Wiemy doskonale, że zabrakło bardzo małej ilości czasu, aby dokonać prywatyzacji w Gdyni i Szczecinie, ale takiej prywatyzacji, która dawała gwarancję funkcjonowania tym zakładom pracy. Nowy właściciel Stoczni Gdańskiej zapewnił we wszystkich możliwych dokumentach, także w umowach prywatyzacyjnych, że produkcja stoczniowa będzie kontynuowana, że prawa pracownicze zostały niejako potwierdzone i że będzie rozwój, że będą wniesione olbrzymie nakłady na inwestycje. Te środki znalazły się na koncie Stoczni Gdańskiej i w tym momencie nastąpił kryzys właśnie ze względu na to, że pan minister Grat, jego urzędnicy nie potrafili do końca rozmawiać z Komisją Europejską i dochodziło do takich sytuacji, że na przykład urzędnicy Komisji Europejskiej proponowali inwestorom wycofywanie się, czekanie na upadłość. Nie było na to żadnych konkretnych reakcji, bardzo ostrych reakcji, bo one powinny natychmiast właściwie być. I doszło do tego, że nagle Stocznia Gdańska znowu musiała protestować bardzo mocno w Komisji Europejskiej, powoływać się, że zostały naruszone prawa pracownicze. Komisja Europejska odrzuciła plan połączenia Gdańska i Gdyni, ale wbrew temu, o czym my mówiliśmy, o czym mówili także inni niezależni eksperci, nie były przygotowane inne plany ani dla Gdyni, ani dla Gdańska, z wyjątkiem tego, który jeszcze mój zarząd zostawił właściwie w 2007 roku samodzielnego rozwoju. I teraz mamy taką nadzieję, że Komisja Europejska przyjmie plan restrukturyzacyjny dla Gdańska zakładający możliwość funkcjonowania tej stoczni. Mamy nadzieję, że zostanie wyjaśniona sprawa pomocy publicznej. To jest kolejny bardzo ważny i bardzo trudny element.
Do tego tematu powrócimy jeszcze podczas naszego dzisiejszego spotkania.
Ale to, co powiedział kolega przewodniczący ze Stoczni Gdyńskiej, Stocznia Gdyńska została niejako zostawiona sama sobie w tej chwili na placu boju, dlatego że nic nie słyszymy o tym, żeby był jakiś konkretny inwestor, który chciałby utrzymać tą produkcję i utrzymać załogę na takim samym poziomie, zapewnić także pracę dla kooperantów. Natomiast z tego dokumentu, który pan przewodniczący przedstawiał, wynika, że rzeczywiście prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, bo on został umocowany właściwie do wszystkich działań, będzie ten zakład powoli wyprzedawał według właściwie zasad, które nie są znane. I można się zastanawiać, co to de facto spowoduje. Nie mamy żadnego przykładu z historii ekonomii, który pokazałby, że w ten sposób tak skomplikowany zakład produkcyjny mógłby się odrodzić, mógłby nadal funkcjonować. Możemy przyjąć, że podział, sprzedaż tego majątku spowoduje być może powstanie kilku czy kilkunastu firm, które może nawet świetnie będą na tym terenie funkcjonować, ale na pewno nie będzie to już tak duża firma, która powinna funkcjonować nie dlatego, że zatrudnia tak dużo pracowników i dlatego, że ma potencjał, tylko dlatego, że jest zapotrzebowanie na rynku światowym, cały czas jest to zapotrzebowanie, na tego typu duże firmy produkujące bardzo dobre statki, które będą potrzebne po prostu w globalnym handlu.
Zwracam się do Gdyni. Polska międzywojenna, dwudziestolecie międzywojenne. Gdynia, szczególny, strategiczny punkt rozwoju gospodarczego i ludzie światli, którzy mówili, że ten dostęp do morza i Gdynia staje się oknem na świat. Dzisiaj, kiedy panowie patrzymy na działania tego rządu albo brak odpowiednich, odpowiedzialnych działań, chyba mamy do czynienia z mechanizmem, w którym okiennice tego okna zostały przymknięte i trochę plecami odwróciliśmy się od morza, które mogłoby być gwarantem autentycznego, rzeczywistego rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący.
Dokładnie. Proszę ojca, tak się akurat składa, że mój dziad był budowniczym portu w Gdyni. Ja jestem stoczniowcem. Wówczas mówiono, że buduje się to okno Polski na świat. Dzisiaj dokładnie zgadzam się z wypowiedzią ojca, że zamyka się na okiennicę. I ja nie mogę tego osobiście zrozumieć, bo przecież mamy swój rząd. Ja cieszę się też, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale na Boga, nie na kolanach. Jesteśmy 40-milionowym narodem i mamy swoją godność, mamy swój rząd i ten rząd przede wszystkim powinien reprezentować interesy nas, Polaków. Ja z całą stanowczością muszę powiedzieć jedno, że te wydarzenia, które się dzieją wobec stoczni, te decyzje, które zapadają, wynika z tego, że Komisja Europejska postawiła sobie jeden cel. Likwidację żeby zlikwidować polski przemysł stoczniowy. I to jeszcze muszę powiedzieć, na podstawie tej specustawy zrobiono bardzo sprytnie. Bo to, co powiedział pan prezes, że Komisja Europejska kładzie duży nacisk właśnie na akceptację społeczną, prawda, i tak dalej. I tutaj jeżeli chodzi o tą specustawę, to przedstawiciele rządu poprosili nas, abyśmy w poniedziałek zjawili się w Warszawie i przez cały tydzień debatowali nad tą ustawą i w końcu w piątek, żebyśmy złożyli swoje podpisy pod tą ustawą, a więc zaakceptowali społecznie tą ustawę. To my mamy własnymi ręką zlikwidować własne miejsce pracy. I to jest nie do przyjęcia, to jest nie do zaakceptowania, to jest nieuczciwe.
Panie przewodniczący, dla uplastycznienia może warto powiedzieć, przypomnieć, widzą telewizję Trwam, słuchaczom Radia Maryja, na czym tak naprawdę polega produkcja zarówno w Stoczni Gdynia, w Stoczni Gdańsk, jaka jest skala zatrudnienia i także warto już dzisiaj mówić o tych realnych zagrożeniach, czyli o tych miejscach pracy, które mogą być przekreślone, a każde miejsce pracy w przemyśle stoczniowym rzutuje także na kilka miejsc pracy dotyczących chociażby firm kooperujących. Jak sytuacja wygląda w Gdyni? Jaka produkcja, jakie zatrudnienie i jakie zagrożenia, obawy obawy i lęki w tym trudnym momencie dla polskiego przemysłu stoczniowego?
Na dzisiaj w Grupie Stoczni Gdynia jest zatrudnionych około 5,5 tysiąca pracowników. Ale to nie wszystko, bo stocznia jest tylko montownią. Stoczniowcy wiedzą o tym oczywiście, natomiast pozostali mieszkańcy Polski o tym nie wiedzą, że ze stocznią kooperują inne firmy, które dostarczają nam podzespoły, urządzenia i tak dalej. To jest na poziomie około 80 tysięcy ludzi straci wówczas pracę. Ja przypominam sobie taki okres jak w 2003 roku, kiedy były kłopoty finansowe Stoczni Gdynia i pracownicy nie otrzymywali pełnej wypłaty. Wypłaty były na poziomie 300 zł miesięcznie. To ja kiedykolwiek pojawiłem się w sklepie, to sprzedawczynie kierowały do mnie zapytania. Kiedy stocznia wypłaci jakieś pieniądze, bo my zbankrutujemy? To są wszystko naczynia połączone. Ja opowiadam, upadek Stoczni Gdynia to jest śmierć dla miasta Gdyni. Zgadzam się tu z panem prezesem, że rozkawałkowanie tej stoczni, podzielenie na kawałki raczej jest mało prawdopodobne, żeby można było później odbudować stocznię, żeby ta stocznia dalej mogła budować statki. My dzisiaj budujemy statki, jak to oceniają armatorzy klasy Mercedes, prawda? Budujemy statki skomplikowane, statki bardzo dobre, budujemy samochodowce, kontenerowce, jesteśmy w stanie zbudować gazowce nawet. To są bardzo drogie statki, ale problem polega na tym, że te statki budujemy po zaniżonej cenie. Taki kontenerowiec, przepraszam, samochodowiec, z którym budujemy, jego cena waha się na poziomie 90 milionów dolarów. Stocznia otrzymuje na poziomie 55. Tu kolega może potwierdzić, mój zastępca, bo wcześniej przez kilka lat był członkiem Rady Nadzorczej z ramienia załogi, a więc ma dużą wiedzę na temat zawieranych kontraktów.
Chciałbym również powiedzieć tak, porównać pewne sprawy. Na przykład w roku 1999 zbudowano powiedzmy 11 statków. W roku 2000 i też stocznia przynosiła w jakiś sposób tam już straty. W roku 2000 stocznia zbudowała 21 statków. To było w kwocie gdzieś około 497, około 500 milionów dolarów. Przychód był zwiększany, a niestety stocznia, jako pracownicy stoczni, nie widzieliśmy tych efektów. Tak ta stocznia była zarządzana, więc już przynosiła wtedy straty, tak zarządzano. Pan Szlanta prowadził jakąś politykę wirtualnej księgowości, to było
ale
niesłychane.
Ale firmą nieprawdopodobną, skoro my statki budujemy za cenę 50 milionów. Na każdym statku są straty rzędu 30 milionów. Przecież ta stocznia nie może się utrzymać na powierzchni. Że tak powiem. Ja pytam się, gdzie są winni? Ci, którzy doprowadzili do tego, nie ma winnych. Wystarczy zapoznać się z Białą Księgą. Ja jestem w posiadaniu Białej Księgi, która ostatnio się ukazała. Przecież tam są wykazane kontrakty poszczególne. Ktoś te kontrakty podpisywał, prawda?
I nikt nie bierze odpowiedzialności
nie
za podpisanie tych kontraktów.
Nie ma winy. Tak,
i nazwiska przy każdym kontrakcie oczywiście też jest nazwisko i nie pociąga się tych osób do odpowiedzialności. Chyba chodzi tylko o to, żeby po prostu wszystko zasypać teraz pod dywan.
Tak, zlikwidować stocznię, nie będzie problemu, nie będzie winy.
I dzisiejszej.
I sprzedać atrakcyjne tereny, nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Szczecinie, ale także i w Gdyni,
stocznia
Gdynia
będzie
położona
problemu.
Przecież w bardzo atrakcyjnym miejscu.
Dokładnie. Mamy przykład Dalmoru, prawda, co się dzieje. I myślę, że niektórzy chcą zrobić to samo ze stocznią Gdynia. Ale ja powiadam, jestem związany z tą stocznią od ponad 30 lat i zrobię wszystko. Będę walczył do końca, żeby ta stocznia mogła istnieć, żeby ta stocznia mogła budować statki. To jest nasz główny cel.
Kolejny ważny punkt w naszej dzisiejszej dyskusji – pomoc publiczna. Panie prezesie, co pański zarząd, co pan uczynił z kwotą 750 milionów złotych, o której mówi pan minister Grat, bo takiej wysokości pomoc publiczna ponoć została udzielona Stoczni Gdańskiej. Gdzie są te pieniądze, bo tego nie wiemy do dzisiaj.
Właśnie też chcielibyśmy wiedzieć, gdzie są te pieniądze. Pytamy się to już od kilku miesięcy. Pytamy się właściwie wszystkich i obecnego rządu i zapytaliśmy prokuraturę i szukamy tych pieniędzy, nie możemy ich znaleźć. I oczywiście możemy sobie z tego drwić, ale to jest bardzo poważna sprawa polegająca na tym, że Komisja Europejska żąda zwrotu pomocy publicznej, która została udzielona nielegalnie, niezgodnie z zasadami Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli dana instytucja państwowa potwierdza, że dany zakład otrzymał taką, a nie inną wielkość pomocy publicznej, to zakład musi taką pomoc zwrócić. każda pomoc publiczna, która jest udzielana, jest odnotowywana na kontach tego, kto daje i tego, kto otrzymuje. To jest tak mniej więcej, jeżeli coś dostajemy,
jakiś przelew, prawda,
no to jest ten, kto wypłaca te pieniądze. On u siebie odnotowuje, że tego i tego konkretnego dnia wypłacił na przykład 100 milionów złotych do danej instytucji. I jest to w księgach rachunkowych, że zostały te pieniądze wypłacone, jest dowód przelewu, ale także ta instytucja, która te pieniądze odbiera, u siebie też je księguje i wpisuje, że na przykład 30 stycznia otrzymała 100 milionów złotych od instytucji konkretnej z Warszawy. I teraz mamy sytuację taką, że bardzo konkretnie wyliczyliśmy, że Stocznia Gdańska otrzymała pomoc w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, 36 milionów złotych w uproszczeniu, nie podając dokładnie każdej złotówki.
Odjąć 750 milionów, bo o takiej kwocie mówi rząd?
Tak. I teraz, jeżeli chodzi o te 36 milionów, to doskonale wiemy, kto, kiedy te pieniądze wpłacił, czy jakiej gwarancji udzielił i możemy też pokazać, że te pieniądze zostały już albo zwrócone, albo zostały po prostu nieskonsumowane, mogą być rozliczone. Natomiast nigdzie nie ma tych pozostałych pieniędzy, tych 680 czy 90 milionów złotych, więc jeżeli ktoś wie, że takie pieniądze wpłacał, to znaczy, że ktoś te pieniądze po prostu ukradł, bo tak inaczej być nie może. Te pieniądze nigdy do Stoczni Gdańskiej nie wpłynęły. Skoro nie wpłynęły, to znaczy, że komuś bardzo zależy, aby Stocznia Gdańska znowu upadła, bo jeżeli Komisja Europejska zażąda zwrotu 720 milionów złotych,
to
wiadomo, że będzie to upadłość Stoczni Gdańskiej. No bo nie tylko, że nie możemy tych pieniędzy zwrócić, ale jesteśmy pewni, że tych pieniędzy nie otrzymaliśmy. Natomiast jeżeli zażąda zwrotu 36 milionów złotych, to już dwa lata temu mówiliśmy, że jesteśmy na to przygotowani, że możemy te pieniądze zwrócić, czy mogliśmy te pieniądze zwrócić i mało tego, możemy nie redukować w ogóle mocy produkcyjnych, tylko możemy się rozwijać, możemy produkować. Więc to jest po prostu bardzo ważna rzecz, którą się gra i nikt do dzisiaj nie był w stanie wykazać, dlaczego taka kwota się pojawiła. Bo jeżeli ktoś publicznie podaje, że taką kwotę, no to powinien to bardzo dokładnie przedstawić tabelarycznie. Tego i tego dnia taka instytucja wpłaciła na konto tej instytucji określoną wielkość w złotych, czy w dolarach, czy w euro. Można to przeliczyć.
To jest, panie prezesie, w ogóle enigmatyczny proces, bo parę miesięcy temu pan minister Grad zapewnik uznał tę kwotę pomocy publicznej. Przecież ta kwota wylądowała na biurkach Komisji Europejskiej. O tej kwocie dzisiaj Komisja Europejska rozmawia i mówi, a nie tak dawno także chociażby w programie w telewizji Trwam pan minister Grad mówi, że to są jakieś hipotezy, że mogą pojawić się jakieś błędy, no ale ta kwota została właściwie uwierzytelniona przez polski rząd, przesłana do Komisji Europejskiej, a zatem w tym momencie rzeczywiście pytamy się, czy ten rząd polski jest rządem wiarygodnym, czy też mamy do czynienia z manipulatorami, którzy tak naprawdę nie mają absolutnie zielonego pojęcia wobec tego, co dzieje się chociażby w kontekście pomocy publicznej.
Znaczy tu nawet doszło dalej, dlatego że na jednej z komisji sejmowych poświęconych temu zagadnieniu obecni urzędnicy poszczególnych resortów zaczęli właściwie między sobą dyskutować, kto kogo wprowadził w błąd. Więc jest to naprawdę tragikomiczne i tylko szkoda, że tragiczne w tym względzie, że Komisja Europejska, jeżeli nie dostanie innych dokumentów, to może teoretycznie takiej wielkości pomocy publicznej do zwrotu żądać. Na szczęście mamy też informację, że samej Komisji Europejskiej poszczególni urzędnicy wiedzą, że to jest po prostu jakiś totalny absurd i też na ten temat mamy nadzieję, że informacje zostaną w końcu uwiarygodnione i zostaną odpowiednio naświetlone. Ostatnio zaczął się pojawiać jakiś tam element polegający na tym, że być może była to pomoc, która została udzielona właściwie Stoczni Gdyni, a Stocznia Gdańska z tego czerpała jakieś korzyści. Ale drodzy Państwo, no to też jest kolejny absurd, bo jeżeli ktoś przekaże pieniądze naszemu sąsiadowi, to no, nie należy żądać zwrotu tych pieniędzy od nas, bo jest to po prostu nakręcanie się wzajemnie w takich elementach absurdalnych, że Szkoda o tym nawet rozmawiać.
Gdynia, pan przewodniczący Święczak. Panie
oczywiście, przewodniczący. Jeżeli chodzi o Stocznię Gdynię, to ta pomoc w ogóle jest horrendalna.
Jaka to jest kwota, panie przewodniczący? No,
nawet Gazeta Wyborcza, akurat tak się składało, że jechałem do Warszawy i w Gazecie Wyborczej pojawiła się informacja, że to jest kwota 12 miliardów. No niewyobrażalna kwota. Ja mówię, gdybyśmy dostali te pieniądze, to dzisiaj byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Panie prezesie, no naprawdę, byśmy się podzielili tą kwotą, nie ma problemu.
I uratowali jeszcze inne przedsiębiorstwa,
dokładnie. Ale proszę państwa, ta polityka ma określony cel. Bo jeżeli w Polsce przeczyta się, że stoczniowcy dostali tyle pieniędzy i jeszcze wylicza się, ile jeden Polak dopłaca do stoczniowca, no to każdy mówi, no zaraz, to ja nie będę płacił na tych stoczniowców. Dlaczego ja mam płacić? To należy to zlikwidować.
Czyli to jest także fałszywe przedstawienie obrazu dotyczącego tego, co się dzieje w polskim przemyśle opinii publicznej. A zatem mamy do czynienia z manipulacją i z dezinformacją. Dzisiaj mamy do czynienia ze społeczeństwem, które tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie stereotypami przekazanymi przez niektóre media przychylne obecnym obozowi.
Mało z tego, jeszcze mówi się, że to Komisja Europejska dała tą pomoc publiczną tutaj.
Tak.
To jest kolejny jeszcze raz.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, jest sytuacja taka, że faktycznie ten nasz rząd powinien zająć się i Komisja Europejska powinna jakby zmotywować nasz rząd do jakby rozliczenia tych poprzednich wszystkich zarządów. Bo przykład jednego z zarządów ekipy rządzącej było też rzucanie winy jakby na poprzedników. Że ten poprzedni zarząd złe kontrakty podpisał, że my nie możemy brać tej odpowiedzialności za to. Ja wprost zapytałem. Było 11 członków Rady Nadzorczej i cały zarząd stoczni. Proszę odpowiedzieć tutaj nam jednoznacznie powtarzam, ile jednostek mamy nierentownych? Zamurowało wszystkich, więc... Prezes, który odpowiadał za kontrakty i oczywiście prezesi, którzy jakby byli na Radzie Nadzorczej, potwierdzili. Mamy dwie jednostki, które są nierentowne. Więc spotykamy się po 3-4 latach i okazuje się, że to było zwykłe, jawne oszustwo. Wprowadzenie w błąd Rady Nadzorczej i praktycznie całej załogi. I tu powinien się rząd skupić, aby rozliczyć wszystkich dokładnie z tego, co robili, a nie wprowadzać w błąd narodu polskiego, że stoczniowcy jakby leżą sobie, a im państwo musi dopłacać do wynagrodzeń. Nie jest to prawdą. Ja przepracowałem pracuję w stoczni w ogóle i to był mój pierwszy zakład, jeszcze muszę zaznaczyć, od 75 roku, z małym przerywnikiem niecałego jednego roku, kiedy nie podobałem się prezesowi Ślancie i wyrzucił mnie na bruk po 28 latach pracy. Rozwiązał po prostu umowę, zmienił mi umowę. Takie to były zarządy, tacy prezesi rządzili w tej stoczni. Dlatego wprowadzanie teraz narodu polskiego... Praktycznie zamęt w głowie robią, że muszą dopłacać tyle pieniędzy, jest naprawdę wielkim kłamstwem i oszustwem.
Pan prezes Jaworski i pan przewodniczący Święczak.
Tutaj warto też dodać, że nawet gdyby wszystkie statki, które były budowane do tej pory w Stoczni Gdynia, były nierentowne i nawet gdyby ta nierentowność była 100 razy taka, jak zostały te statki zapłacone, to nigdy by nie doszło do takiego zadłużenia i takiej wielkości pomocy publicznej, o której tutaj była mowa. To warto sobie uzmysłowić, bo naprawdę to jest po prostu ta wielkość tych 12 miliardów złotych, to tych statków by jeszcze można było wybudować nierentownych przynajmniej kilkadziesiąt. Bo to jest bardzo istotne, dlatego że mieszkańcy rzeczywiście w różnych częściach Polski sobie myślą, to za nasze pieniądze ci stoczniowcy po prostu tam rzeczywiście balują, a my właściwie te pieniądze tracimy. Warto też powiedzieć mieszkańcom obrazowo, że jeżeli ten statek jest warty 50 milionów euro na przykład, to na wynagrodzenia dla pracowników idzie z tego naprawdę znikoma część. Za pozostałą kwotę są kupowane elementy do wyposażenia tego, do budowy tych statków i to jest około, powiedzmy, 40 milionów i te pieniądze idą właśnie w całą Polskę, bo Poznań dostaje, Cegielski dostaje pieniądze za silniki, Wielkopolska otrzymuje wynagrodzenia za elementy wyposażeniowe, na przykład całą stolarkę, Śląsk dostaje za stal i tak dalej, i tak dalej. Jeden statek składa się z ponad 5000 różnego rodzaju elementów części, więc te wszystkie towary z reguły są kupowane na polskim rynku, więc te pieniądze powodują to, że w całej Polsce ponad 100 tysięcy ludzi ma pracę. Więc zamknięcie jednej stoczni, czy zamknięcie dwóch stoczni, lawinowa właściwie nastąpi wtedy sytuacja taka, że także te firmy w całej Polsce nagle przestaną mieć rynek zbytu, więc także tych pracowników będą czekały redukcje. Dlatego tak ważny jest to problem gospodarczy w Polsce i dlatego o tym trzeba po prostu mówić.
Panie Przewodniczący?
Jeszcze chciałbym kontynuować wypowiedź pana prezesa. Otóż tak, to jest prawdą, że mówienie dzisiaj o tym, że się zmienił kurs dolara, prawda, bo przypominam, że kontrakty zawarte są w dolarach. To, że zmieniła się cena stali, bo cena stali o 300% wzrosła. Otóż jeżeli chodzi o stal używaną do budowy statku, to jest na poziomie 18%, natomiast płace kształtują się też na poziomie 18%, jeżeli chodzi o polskie stocznie, prawda? To się pan prezes chyba ze mną zgodzi. Natomiast nie widzi się prawdziwego problemu i z przykrością muszę o tym powiedzieć, że takie rzeczy opowiada i wprowadza w błąd jeden z członków Rady Nadzorczej z ramienia załogi i jednocześnie przewodniczący Związku Zawodowego. Powtarzam. On jest także współodpowiedzialny za obecną sytuację stoczni. Bo takie, jeżeli ktoś nie wie, to rzeczywiście może uwierzyć, że to za sytuację stoczni ponosi odpowiedzialność kurs dolara i wzrost ceny stali. To nieprawda. Robocizna w Polsce w stosunku do innych stoczni jest naprawdę o wiele tańsza. A więc ja się pytam, dlaczego jeżeli Polacy pojadą do Norwegii, a bardzo dużo wyjeżdża i mam kontakt z nimi, zarabiają czterokrotnie więcej i opłaca się budować te statki. W Polsce zarabiamy czterokrotnie mniej i się niestety nie opłaca budować statku.
Pan Bruno Baranowski. Panie Brunonie, od kiedy pan pracuje w Stoczni Gdańskiej?
Ja pracuję w Stoczni Gdańskiej od 1974 roku.
A więc czyli kawałek czasu do roku 89, do przełomu, jak i również
trochę
kawałek czasu po roku 89. Jak pan patrzy na te wszystkie procesy, które działy się, bo Stocznia Gdańska walczyła za czasów komunizmu o wolność narodu polskiego, walczyła o przetrwanie swojego zakładu pracy, walczyła o godziwe warunki bytu, walczyła o chleb, o utrzymanie, ale po roku 89 proces tej walki nie skończył się. Mamy do czynienia co rusz to nowymi ekipami rządzącymi, którym trzeba przypominać o tych właściwych godziwych warunkach waszego bytowania i pracy.
Za tę walkę stocznia zapłaciła bardzo surową, bardzo drogą, wysoką cenę. Już w 1988 roku były premier Mieczysław Rakowski podjął decyzję, która to miała zniszczyć Stocznię Gdańską z mapy stoczni. Niestety i tak rok po roku my jesteśmy w permanentnej walce o utrzymanie miejsc pracy. W sposób szczególny działo to się w latach 90., wtedy kiedy doszło do drugiej decyzji, już w tym momencie przy pomocy sądu, o upadłości ekonomicznej. No, dzisiaj też mamy kolejnych 12 miesięcy niepewnego jutra. To jest 12 miesięcy czekania na realizację programu, do którego Stocznia Gdańska była już przygotowana przed wyborami. I tak na dobre czekamy dzisiaj, czy ten program, z którym Jezda Polska przyszła do Stoczni Gdańskiej, da się zrealizować, bo to była jeszcze jakaś tam nadzieja dla tej garstki ludzi, która została w tej stoczni. Potencjał gospodarczy, który był w tej stoczni w latach 80., no został tak ograbiony, że dzisiaj stocznia oczywiście mogłaby zatrudniać znacznie więcej ludzi niż zatrudnia. Ona zatrudnia ponad 2000 osób, niecałe 2500 osób, ale do tej stoczni się nie garną, bo właśnie ta sytuacja polityczna stwarzana przez rząd polski, niepewność jutra powoduje, że ludzie do tej stoczni się nie garną. I w międzyczasie jeszcze zaniechano szkoleń, wszelkich szkoleń właśnie w tych bardzo trudnych zawodach stoczniowych i to też przynosi owoce negatywne dla stoczni, a rynek na zachodzie jest bardzo chłonny dla tych wykształconych fachowców w branży okrętowej. I myślę, że to głównie przede wszystkim jest jakby przyczyną do tego, że w Polsce stocznie mają upaść, bo tych ludzi trzeba wyciągnąć tam, żeby oni niestety tą siłę roboczą stanowili w państwach skandynawskich czy...
Czyli rozumiem tak, że jest zarówno zapotrzebowanie na siłę roboczą w stoczniach w innych krajach Unii Europejskiej, nie tylko, tak. I jest także zapotrzebowanie na produkcję statków, okrętów, bo przecież innym zakładom pracy opłaca się ta produkcja.
Dokładnie tak to wygląda, no niestety, ale tutaj rząd polski chce za wszelką cenę kontynuować to dzieło rozpoczęte przez byłego premiera Rakowskiego i dać stoczniowcom po nosie za to, że odważyli się podnieść rękę na władzę.
Panie prezesie, podszczypliwe pytanie.
Bardzo proszę.
Pan się zna na przemyśle stoczniowym? Pan minister Grat, któremu zarzucaliśmy niejednokrotnie brak fachowości, wiemy, że jest geodetą, mówi, że ma różnego rodzaju rozwiązania. Te rozwiązania widzimy, jak wyglądają dzisiaj, ale pan minister Grat mówi, że pan na przemyśle stoczniowym się nie zna, bo pan jest etnografem.
Etnologiem. Jeżeli już, to etnologiem. To jest moje pierwsze wykształcenie. Natomiast pan minister Grat zapomniał o tym, że w momencie, kiedy szedłem do Stoczni Gdańskiej, to prawie pół roku razem z kolegami Solidarności przygotowywałem się do tego. Bardzo długo dyskutowaliśmy, zastanawialiśmy się, co należy w przemyśle okrętowym, zwłaszcza w Gdańsku, zrobić. I to było rzeczywiście półroczne przygotowanie się do zarządzania kryzysowego. Pan minister natomiast podobno przez rok czasu funkcjonował w rządzie cieni, przygotowywał określone ustawy, miał gotowe rozwiązania. I w momencie, kiedy miał zostać powołanym na swoją funkcję, miał natychmiast uzdrowić, miał natychmiast to wszystko podnieść, okazało się, że po roku czasu właściwie nie zrobił nic, a jedyne jego osiągnięcie to jest przygotowanie do likwidacji różnie inaczej nazywanej, ale dwóch bardzo ważnych zakładów pracy w Polsce. My natomiast dzięki temu, że przez pół roku przygotowywaliśmy się, właściwie w ciągu kilku miesięcy, bodajże czterech, doprowadziliśmy do najważniejszej rzeczy, którą można było zrobić, rozdzielenia Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdyńskiej. Dlaczego ona była taka ważna? Dlatego, że Stoczni Gdańskiej dzięki temu udało się wejść na nową drogę, mogła zacząć odbudowywać swój potencjał, mogła zacząć kontraktować, uczyć się czasami na błędach, ale uzyskać tą samodzielność na rynku międzynarodowym. Natomiast Stocznia Gdyńska dzięki temu otrzymała odpowiednie środki i możliwość przeżycia przez następne miesiące, ale także dzięki temu zaczęła przekształcać się w tym kierunku, że mogła rzeczywiście iść w kierunku prywatyzacji właściwej. I gdyby moim zdaniem wybory były kilka miesięcy później, tak żeby miała prywatnego inwestora, dobrego inwestora i mogłaby dzisiaj zupełnie w innej sytuacji być. Także to jest po prostu najważniejsze, żeby pamiętać, kto co zrobił i czy był do tego przygotowany, czy nie był do tego przygotowany. I z panem ministrem Gradem na ten temat możemy bardzo długo, bardzo rzeczowo rozmawiać.
Był wariant A, o który pan minister Grant mówił na początku sprawowania przez siebie urzędu. Zapewniał pana premiera Donalda Tuska, że pojedzie do Komisji Europejskiej i wszystko załatwi. W tym momencie i w tym pierwszym procesie nie udało się wiele załatwić, przynajmniej dla Stoczni Szczecin i Stoczni Gdynia, bo wiemy, jak ta sprawa wyglądała. Miał być wariant B. Pani minister Nelly Kloos zabrała głos w dyskusji, która tak naprawdę Stoczni Szczecin i Stoczni Gdynia wyznaczyła proces podobny do greckich linii lotniczych Olympic Airways. I teraz mam pytanie do panów z Gdyni. Czy rzeczywiście da się porównać grecką firmę przewozową, jaką są linie lotnicze Olympic Airways, z polskim przemysłem stoczniowym? Czy odnajdujecie panowie tutaj jakiś wspólny mianownik? Bo ja jako człowiek, który pochodzi także z nadmorza, no ciężko mi sobie te procesy jakoś przełożyć i tym bardziej linie lotnicze ubrać w rzeczywistość kalki wobec przemysłu stoczniowego. Jakoś nie potrafię tego zrozumieć, więc proszę o rozświetlenie.
Po pierwsze chciałem się odnieść do tych zapewnień pana ministra skarbu, bo te spotkania się odbywały cyklicznie, dosyć często i rzeczywiście zapewniano nas, że ministerstwo ma rozwiązania na każde. I ma wariant A, i wariant B, prawda? I nie martwcie się bez względu na decyzję Komisji Europejskiej, stocznia będzie istnieć, będziecie budować statki i tak dalej. No okazało się, że to było tak mówione tylko, żeby nas uspokoić, prawda? I tak dalej. A Komisja Europejska robiła swoje. Natomiast jeżeli chodzi o tą wypowiedź pani Kres dotyczącą linii lotniczych greckich i stoczni, to ja powiem krótko. Być może pani Kres leciała samolotem, ale w stoczni to ona na pewno nigdy nie była.
Jeszcze jedna sprawa dosyć istotna dotycząca przemysłu stoczniowego. Pani Neelie Kroes, komisarz Unii Europejskiej, jest komisarzem do spraw konkurencji. A zatem rodzi się także uzasadnione chyba pytanie, czy rzeczywiście inna komórka Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego nie powinna zająć się polskim przemysłem stoczniowym, jak tylko ta komórka, która cały czas zabiera aktywnie głos, komórka dotycząca konkurencji. Czy tak naprawdę poza mechanizmami dotyczącymi konkurencyjności produkcji nie mamy żadnych innych wskaźników, które dookreśliłyby stan rzeczywisty przemysłu stoczniowego w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej?
Ja myślę, że relatywnie niska płaca w naszym kraju w przemyśle stoczniowym, ale jednocześnie wysoka jakość są tym powodem, że byliśmy konkurencją dla stoczni, wielu stoczni w Unii Europejskiej i stąd te działania są podjęte i takie, żeby tę konkurencję tutaj w jakiś sposób zniszczyć, żebyśmy nie byli zagrożeniem dla właśnie tych już tam obszarów, które oni już przyjęli za swoje.
To ja czegoś znowu nie rozumiem. Mianowicie konkurencja ma być normalnym kołem zamachowym wolnego rynku. Do zasad wolnego rynku bardzo często odwołują się dygnitarze Unii Europejskiej, a w tym momencie, jeżeli my byliśmy konkurencyjni w przemyśle stoczniowym wobec innych krajów Unii Europejskiej, to zasada konkurencyjności polega na tym, że po prostu nasz przemysł stoczniowy trzeba zamknąć, abyśmy konkurencyjni nie byli.
Z tym, że ojcze, należy pamiętać o jednej rzeczy, bo można mieć różne odczucie w stosunku do różnych ministrów, do różnych komisarzy unijnych. Natomiast należy wiedzieć, jaka jest ich rola. I tutaj pani Neelie Kroes, wbrew pozorom, przynajmniej dla Stoczni Gdańskiej, okazała się bardzo dobrym partnerem. Dlatego, że my byliśmy w stanie pokazać, że działania obecnego rządu są sprzeczne, czy idą w kierunku niewłaściwym, zgodnie z prawem unijnym. I ona musiała to przyjąć do wiadomości i tylko i wyłącznie dzięki pewnym zapisom udało się właściwie do dnia dzisiejszego Stoczni Gdańskiej jeszcze funkcjonować i tej negatywnej opinii nie ma. Natomiast każdy urzędnik unijny za partnera ma swojego odpowiednika w danym kraju.
I czyli tym partnerem krok do tyłu, tutaj, czyli powracamy znowu do rzeczywistości obecnego rządu i do pana ministra Aleksandra Grada.
No, dla pani komisarz Neelie Kroes, która jeżeli nas słucha, to ją serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, co dla Stoczni Gdańskiej zrobiła, partnerem był polski minister. Jeżeli polski minister nie był w stanie przedstawić żadnej propozycji alternatywnej, a na wszystkie te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, które były dla nich korzystne, a dla nas nie, właściwie się godził, to nie należy obwiniać strony, w tym przypadku pani komisarz, tylko i wyłącznie nasze delegacje, które tam jeździły i coś negocjowały. Jeżeli były do tego nieprzygotowane, nie potrafiły tego właściwie temu zadania podołać, to biorą za to pełną odpowiedzialność. My od 2006 roku to właściwie końca 2007 roku bardzo mocno z panią komisarz dyskutowaliśmy na temat zamknięcia pochylni. Tak jak mówiłem wcześniej, Komisja Europejska chciała zamknąć dwie pochylnie w Gdańsku. My mówiliśmy, że możemy zgodzić się na jedną. I mimo wszystko była to rozmowa bardzo trudna, bardzo często na poziomie, nie będę na ten temat mówił, ale swoje potrafiliśmy ugrać. Nie padaliśmy nigdy na kolana i myślę, że ten błąd, który został zrobiony za obecnego rządu, no to jest właśnie ten problem, który w tej chwili będzie dotyczył całego przemysłu okrętowego i wszystkich firm kooperujących.
Za chwilę pan przewodniczący, ja chciałbym zaprosić także naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego programu. Dzisiaj rozmawiamy, drodzy państwo, o przyszłości i obecnej sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym. 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Oczekujemy także na telefony spoza granic naszej ojczyzny, 657 0013, 657 0014, kierunkowy z Europy 00485956, z Ameryki 01148 56. Panie przewodniczący, proszę.
Tutaj gratuluję panu prezesowi, że rzeczywiście własnymi siłami, że tak powiem, udało się obronić Stocznię Gdańsk, ale tu się zgodzę właśnie z brakiem kompetencji, z brakiem właściwej obrony ze strony przedstawicieli rządu. I to potwierdza tą niekompetencję. Na ostatnim spotkaniu, jak ja zapytałem się przedstawiciela Skarbu Państwa, no dobrze, mówimy tutaj o stoczni, ale przecież są jeszcze spółki wydzielone z majątku stoczni. To są też tysiące ludzi. Pan minister się zdziwił, o jakie spółki chodzi. No przecież to są spółki, które funkcjonują w stoczni. Jeżeli mówimy o stoczni, to musimy zabezpieczyć interesy też pracowników tych spółek. No to mamy kolejny problem. No to jeżeli rozmawiają panowie w Brukseli o stoczni, a nie mają zielonego pojęcia, za przeproszeniem, z czego się składa Stocznia Gdynia, no to mamy dzisiaj taką sytuację, jaką mamy. Niewłaściwi ludzie reprezentowali interesy Polski i stąd Komisja Europejska, chociaż nie usprawiedliwia, podjęła taką decyzję, jaką podjęła.
Jeszcze jeden dosyć ważny aspekt w całym urzędowaniu, w całej sprawie dotyczącej postawy polskiego ministra skarbu, pana ministra Aleksandra Grada. Pan minister Aleksander Grad w różnego rodzaju wypowiedziach medialnych, konferencjach prasowych bardzo często odwoływał się do tego, że trwają rozmowy ze związkami zawodowymi, że jest poparcie społeczne. Ja jestem bardzo ciekawy, jak te rozmowy trwały na etapie przygotowywania chociażby tego wariantu A, wariantu B, czy tego wszystkiego, co jest związane z obecną decyzją pani komisarz Unii Europejskiej w przypadku Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańsk, niestety nie mamy Stoczni Szczecin, no ale niech te dwie stocznie będą dla nas takim papierkiem lakmusowym, jak te procesy rzeczywiście wyglądały. Czy pan minister konsultował się ze związkami zawodowymi, z byłymi prezesami, z obecnymi prezesami, z fachowcami, aby wypracować jakieś wspólne zdanie, które można by było zaprezentować na forum Komisji Europejskiej? Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący.
Od nas oczekiwano akceptacji programu, który został przesłany do Brukseli. Wobec tego poprosiliśmy o przedstawienie nam chociaż tej części tego programu dotyczącej spraw pracowniczych. Bo wiadomym było, że to jest obszerny ten program, który został przesłany do Brukseli. Mówiono nam, że nawet kilka tysięcy kartek, nie znam, ale to tylko z przekazów.
I tego nawet nie widzieliście?
Nie. Przekazano nam kilka kartek, zrobiono prezentację i to bodajże było 16 kartek, które nic nie mówiły tak naprawdę.
Czyli 16 kartek wyciągniętych z tych tysiąca z kawałkiem.
Dokładnie. I ja po przeanalizowaniu tych kilku kartek mówię, proszę panów, do panów z ministerstwa, jeżeli tak wygląda cały program restrukturyzacji, to decyzję już mamy. I to negatywną, załatwiono. To, że się panowie nam załatwili. No nie całości, to nie możemy wam udostępnić, tam są też inne sprawy i tak dalej. Ale ja nie chcę innej sprawy. Ja tylko chcę znać sprawy pracownicze, skoro ja mam wyrazić na ten temat opinię, prawda?
Panie wiceprzewodniczący?
No, te spotkania, w których ja uczestniczyłem, to uważam w 100%. One po prostu niczego nie wnosiły. Zwodzono nas, zwodzono. Było spotkanie, w którym ze Stoczni Szczecińskiej przedstawiciele związków zawodowych wyszli. No to już świadczy o tym, że to nie wnosiło niczego konkretnego, żebyśmy mogli się nad tym zastanowić, czy wspólne stanowisko. Po prostu chyba prowadzono nas w ten sposób, żeby do pewnego stopnia do ściany i wtedy, jak to krótko mówiąc, roztrzaskać.
Ale też chciano wykazać przed społeczeństwem, przed Komisją Europejską, że prowadzi
jest
się...
aprobata Związku Zawodowych Pracowników.
My konsultujemy, oni wszystko
jeden
wiedzą.
Solidarny front na rzecz tych programów,
jeśli
które...
Jeśli chodzi o Stocznię Gdańsk, to związki zawodowe miały tylko przyjąć do wiadomości o to, że będzie stocznia bez jakichkolwiek urządzeń do wodowania. Ja nie wiem, jak ci panowie to rozumieją, ale jeżeli stocznia nie buduje statku i nie ma go, nie może go zwodować, to nie jest to nigdy stocznia. I tym bardziej, że sprawa stoczni Gdańsk to miała się zakończyć znowu jakimś tam małym udziałem przy Stoczni Gdynia. Nie tylko i wyłącznie. No więc takiego zaakceptować jako związek zawodowy nie mogliśmy, bo to się równało z utratą wielu kolejnych znowu setek, jeśli nie tysięcy miejsc pracy.
Przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Lech z Bydgoszczy.
Witam panie Lechu. Proszę bardzo.
Ja mam takie odczułem wrażenie, że twierdzenie ktoś zarzuca, że stocznia otrzymała 750 czy ileś tam milionów tam euro czy czegoś.
Złotych i to sama Stocznia Gdańsk, nie mówiąc o Stoczni Gdynia.
No nie chodzi mi o szczegóły, tylko o sam fakt.
Tak.
I po prostu, jeżeli ktoś to twierdzi, to powinien to udowodnić. A jeżeli tego nie udowodni, to znaczy, że tego faktu nie było. No i ja nie wiem, gdzie tu jest problem. Czemu stocznia nie potrafi się z takiego zarzutu po prostu wybronić? To jest raz. Drugie, nie rozumiem całego takiego, wie pan, takiego proszę księdza, że nie rozumiemy tej decyzji, czy nie rozumiemy tam czegoś. No ja nie wiem, czy panowie naprawdę nie rozumiecie. Z tego wszystkiego, co wynika, co się słyszy, wyprzedaży tej połowy tego terenu i tak dalej, niszczenie polskiej stacji, no chyba tu nie ma wątpliwości, że chodzi o wyprzedaż Polski i likwidację w ogóle chyba Polski całej. No to mi się taki nasuwa wniosek. Trzecia sprawa. Oszustwa. Różne są oszustwa, rząd oszukuje, coś tam kręci. Ja myślę, że oszustwa trzeba skarżyć. No chyba to jest czy pomówienia, czy jakieś insynuacje, czy jakieś tam oczerniania, czy rzucanie błotem na kogoś. To się chyba skarży. I tu powinniśmy znaleźć jakiś sąd, który by to rozsądził. A myślę, że stocznia powinna się postarać o jakiegoś prawnika, który by umiał odpowiedni wniosek napisać. Więc ja tu widzę, że bardzo mi się podoba ten stosunek pana, który mówi, że ta pani z Komisji Europejskiej, to jeszcze by z nią można było gadać, ale tu widać, że tu pan minister nasz jest przeszkodą w całej tej i chyba to trzeba by, niech będzie nikt, niech będzie ktoś, no niech ktoś znajdzie te 750 milionów, to nie szpilka. No dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy panie Lechu. Pozdrawiamy Bydgoszcz. Kwestie, pomoc publiczna powraca. Walka z tą niesprawiedliwością, z pomówieniami, oszczercami. Mi na marginesie, znając niektóre mechanizmy, to mi się trochę przypomina walka Don Kiszota z wiatrakami, ale to może panowie się do tego także odniosą. No i rzeczywiście te zagrożenia różnego rodzaju w przypadku Gdyni, Gdańska, deweloperka, cenne tereny, właściwie wycięcie polskiego przemysłu stoczniowego na rzecz produkcji w innych stoczniach europejskich. O tych rzeczach mówimy także, panie Lechu, nie owijając bawełnę, tylko przedstawiając rzeczywiste stan i rzeczywiste zagrożenia, które są. Panie prezesie.
Panie Lechu, proszę sobie wyobrazić, że jutro przychodzi do pana policja i mówi, że na pana konto wpłynęło na przykład 100 milionów złotych i prosi, aby pan te 100 milionów oddał. Pan, co pan może zrobić? Pan może pokazać wyciągi z banku, na których takich pieniędzy nie ma. Ale ten ktoś ciągle będzie mówił, nie, my wiemy o tym, że na pana konto te 100 milionów złotych wpłynęło. I to jest dokładnie taka sytuacja. My wiemy, że na nasze konta takie pieniądze nie wpłynęły, pokazujemy dokumenty, z których wynika, że takie pieniądze nie wpłynęły na nasze konto, natomiast druga strona, która mówi, że takie pieniądze wpłynęły, dokumentów potwierdzających nie pokazuje. Więc dlatego nie można się po prostu w tym temacie z nikim porozumieć, bo to jest taki telefon na zasadzie jeden mówi drugiemu, ale nic nie chce pokazać. Nie ma możliwości innej udowodnienia, że pan tych pieniędzy nie przyjął, z wyjątkiem tego, że pokazuje pan stan swojego konta, na którym tych pieniędzy nie ma.
Panie Brunonie? Ja chciałbym jeszcze zapewnić panie Lechu, pana o tym, że my jako działacze związkowe widzieliśmy ten dokument, który opiewa na 30 parę milionów pomocy publicznej. Dostarczyliśmy go prokuraturze w Gdańsku. Już ponad pół roku temu dostarczyliśmy ten dokument i wszyscy milczą. Organy, które są jakby powołane do tego, żeby tego rodzaju rzeczy wyjaśniały na bieżąco, milczą. Nie chcą pokazać społeczeństwu, kto dokonał tego oszustwa.
Panie przewodniczący? Nie.
Pan Lechu mówił o tym, że no, powinny się organy ścigania zająć pewnymi kwestiami. Zapewniam pana, że podobnie jak kolega składałem doniesienia do prokuratury w kilku kwestiach. W jednej kwestii sprawa dotyczyła nieodprowadzania składek pracowniczych, tak zwanych spraw okołopłacowych, a więc na ZUS, ubezpieczenia, do kasy zapomogowo-pożyczkowej i tak dalej. To była kwota na poziomie, o ile pamiętam, 15 milionów złotych. Prokuratura prowadziła dochodzenie, sam zresztą byłem przesłuchiwany w tej sprawie, wszyscy prezesi, wszyscy związkowcy, osoby poszkodowane. To trwało kilka lat. Następnie otrzymuję pismo z prokuratury ze względu na małą szkodliwość społeczną. Śledztwo zostało umorzone. Ja się pytam, jeżeli ktoś nie był ubezpieczony, w razie jakiegokolwiek wypadku, rodzina nie otrzymałaby odszkodowania.
Mała szkodliwość społeczna.
Kolejne doniesienie składałem do prokuratury dotyczące ewidentnego rozkradania stoczni. Też prowadzono jakiś czas to postępowanie, następnie umorzono. I jeżeli dzisiaj mnie, który przeszedłem wszystkie sądy, jakie są możliwe w Polsce, rodzinne, cywilne, karne, sąd pracy, ale rodzinne to nie ze względu na swoją sytuację rodzinną, tylko właśnie ze względu na to, że chciano przydzielić kuratora do związku, jak nas wyrzucono z pracy, ale to jest już jakby inna historia, możemy w innym terminie, możemy o tym porozmawiać. I te wszystkie sądy przeszedłem. I jeżeli dzisiaj mi ktoś powie, że można dochodzić sprawiedliwości przez sądy, to nie wie, co mówi i nie wie, w jakim kraju żyje.
Dziękuję. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Katowice, kłania. Proszę Państwa, ja tutaj wszystkiego, tego całego ambarasu nie rozumiem. A mianowicie jestem synem marynarza przedwojennego, który był obrońcą Helu. Zresztą bardzo często z początku Radia Maryja przedstawiał się jako marynarz Katowic. Chłopaki młode ginęli w latach 39. za wybrzeże nasze. I w sumie razem w tej chwili się okazuje, że ten zryw nasz, a byłem dość mocny w tych sprawach, jeśli chodzi, prawda, o Solidarność na terenie Śląska, wszystko poszło na marne, wszystko jakieś między palcami przechodzi. W sumie razem kiedyś kilka procent podwyżki decydowało o tym, że nas wyrwało z siedzeń, prawda, i poszliśmy mocno, że tak powiem, do boju. W tej chwili oszukują nas wszyscy po kolei, naokoło, łącznie z Unią Europejską i sobie nie możemy dać rady. No gdzie jest ta nasza solidarność? Gdzie są związki zawodowe tak mocne, stoczniowe? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy naprawdę mogliby cokolwiek zrobić? Przecież niby mamy prawo, które nie istnieje. Mamy prezydentów naszych, którzy nie funkcjonują tak, jak powinni funkcjonować. Mamy premierów, przecież ten premier jest z wybrzeża. On został wybrany między innymi przez stoczniowców. Powinno się go rozliczać i to systematycznie, równo, dokładnie. Więc taka prośba, żeby się nie deptać kapuchy w miejscu, no coś zacząć robić, bo w sumie razem no, mówimy, wszyscy mówimy, no wszyscy mamy rację, oni sobie robią co chcą, a nam wciskają, że tak powiem, nieprawdę w usta i my się nie umiemy bronić w żaden sposób. Przecież mamy tak mądrych ludzi, przed chwilą widziałem w telewizji, trwam program przepiękny, prawda, mamy profesorów, mamy, prawda, ludzi, którzy w prawie są mocni. Przecież to by trzeba było wziąć krótko za buzię i wreszcie zrobić z tym porządek. Albo wyjść znów i zrobić ten rok 80. powtórny, bo innego wyjścia nie będzie. No zniszczą nas jeszcze kilka lat i nie będziemy żyć we własnej ojczyźnie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Tomaszu. Kto do pana Tomasza z panów?
Jeżeli można, tu się zgadzam z panem, że cierpliwość Polaków ma ograniczony czas. To, żeśmy w historii przerabiali, ja już mam swoje lata i przeżyłem parę rzeczy w tym kraju. I jeżeli rzeczywiście dalej będzie prowadzona taka polityka jak do tej pory, to zapewne w niedługim czasie może rzeczywiście dojść do wybuchu społecznego. Tu pan powiedział taką znamienną rzecz, no zróbmy coś. Zróbmy coś, jak będą wybory, to właściwie zagłosujmy. I to się liczy na dzisiaj. No w demokratycznym kraju na to sobie możemy tylko pozwolić.
Ja, jeśli mogę, panie Tomaszu, panu odpowiedzieć, to na pewno jako stoczniowiec na Donalda Tuska nie głosowałem. No wstydzę się za tych stoczniowców, jeśli takowi byli, a głosowali na takiego premiera. Pan premier nie interesuje się stocznią na tyle, ile by było to koniecznie potrzebne, ale z drugiej strony myśmy już w tym programie tutaj mówili. Mówi pan, no silne związki, zróbcie coś. No my jesteśmy w permanentnej wojnie od 1988 roku, od tej słynnej decyzji Rakowskiego. Walczymy o te miejsca pracy i jesteśmy już trochę też starsi niestety właśnie po to, żeby nas społeczeństwo nie poparło. Po to zostały do wiadomości publicznej przekazane te kłamstwa o tej dużej pomocy publicznej, bo to właśnie ta władza się boi, żeby społeczeństwo nas w tych protestach poparło. I wtedy trzeba coś takiego właśnie zrobić, że powiedzieć, że wy całe społeczeństwo na tych stoczniowców musicie robić, bo ciągle im trzeba dokładać i stąd są takie działania.
Panie przewodniczący.
Jeszcze jedno słowo tylko. Otóż dzisiaj związkowcy, którzy próbują bronić racji stanu Polaków, przedstawia się jako oszołomów, a najlepiej już niektóre pomysły się pojawiają, zlikwidować związki. No i wtedy będzie pięknie, będziemy żyć w szczęśliwym kraju, nikt nie będzie miał pretensji, nikt nie będzie wchodził na ulicę protestować. Będzie dobrze.
Pan Teclaw.
Tak. My jako Związek Zawodowy Stoczniowiec informowaliśmy wszystkie ekipy rządowe, począwszy od premiera Millera do premiera Tuska. I były powiadomione wszelkimi pismami, jakie tylko można, o nieprawidłowościach, o wyprowadzaniu majątku ze stoczni. Żadnego odzewu, nigdy nie było żadnego odzewu, w sensie albo przysłali z Najwyższej Izby Kontroli urzędnika, który notabene my żeśmy im te dokumenty przedstawili, a on przyszedł do nas ponownie, żebyśmy mu dokładnie te same dokumenty przedstawili. Więc czegoś nie rozumie, ktoś cały czas zamiata pod dywan, nie chcą naprawdę, żeby prawda wyszła na
jaw. I to, co kolega mówi, znamienna rzecz, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli organy ścigania mnie przesłuchiwały w danej kwestii, to nie najważniejsze było, kto ukradł, jakie jest przestępstwo, tylko skąd ja to wiem. I na tym cały problem polega. Tu nie chciano dojść do sedna prawdy, tylko skąd ja mam te informacje. To było najważniejsze. To organy ścigania interesowało.
A jak są związki zawodowe traktowane, to chociaż przypomnijmy, panie przewodniczący, 4 czy 5 lat temu byliście zmuszeni do tego, aby opuścić teren Stoczni Gdyńskiej i wasza siedziba mieściła się w przyczepie kempingowej, gdzie rozmawialiście o swoim warsztacie pracy i swoich miejscach pracy.
Dokładnie, proszę Państwa, to oczywiście przykro wracać do tego okresu, bo to osobiście dla mnie jest trudny okres. Wówczas zostałem wyrzucony z pracy. Przez 2 lata byłem pozbawiony środków do życia, ale żeby przybliżyć tutaj telewidzom, radiosłuchaczom dane wydarzenie, w 2002 roku prezesem stoczni był niejaki pan Janusz Lanta, słynny zresztą, najsłynniejszy chyba nasz prezes. I on na pierwszym spotkaniu, pamiętam, powiedział nam coś takiego. Jako związkowcom, panowie, ja tu przyszedłem robić pieniądze. Myśmy naiwnie uwierzyli, że jak robić pieniądze, prawda,
to dla
wszystkich. Nie, okazało się, że on powiedział prawdę i dosłownie. On przyszedł robić pieniądze. I oczywiście to robienie pieniędzy polegało na tym, że wyprowadzał majątek, powołał stoczniowy fundusz inwestycyjny, który miał na celu przejęcie Stoczni Gdynia. Ja pozwoliłem sobie sprawdzić tą spółkę powołaną przez pana Szlantę. Pojechałem do Warszawy, sprawdziłem w KRS-ie, okazało się, że to jest, przepraszam za określenie, spółka Krzak, jak się wówczas określało takie spółki, które miały na celu przejęcie innej firmy. Ta spółka miała kapitał założycielski 100 tysięcy złotych, a więc taka spółka chciała przejąć Stocznię Gdynię. Co najciekawsze, Stocznia Gdynia poręczyła ogromne miliony tej spółce. I Państwo sobie wyobrażą, na czym ten manewr polegał. Zarząd stoczni to byli określeni ludzie. Zarząd SFI to byli ci sami ludzie. I teraz SFI zaciąga kredyt, a poręcza zarząd stoczni. Ci sami ludzie. Sami sobie poręczają. I w ten sposób zaciągali ogromne kredyty. Do dzisiaj oczywiście te sprawy się toczą przed sądami. Jestem przekonany, że skończy się niczym jak inne kwestie. I dlatego, że byłem taki dociekliwy, no to sprowokowano strajk załogi. Oczywiście gnębiono załogę, proszę sobie wyobrazić, że w okresie zimowym, to miało miejsce w lutym 2002 roku, wydano zakaz sprzedaży gorących posiłków i napojów dla stoczniowców. Przypominam, że duża część załogi pracuje na wolnym powietrzu. Wówczas to był okres zimowy, dosyć chłodno było. No jak? Przecież robotnik to też człowiek. No jeżeli pan prezes ma czajnik, wypije sobie kawkę, herbatkę gorącą, kiedy chce, pracuje w cieplarnianych warunkach, a stoczniowiec pracuje na zewnątrz i jemu zabrania się wypicia czegoś ciepłego, no to jest ewidentna prowokacja. Oczywiście tych prowokacji zaczęto to robić cięcia w sferze socjalnej i tak dalej. No oczywiście skończyło się to tym, że załoga się zbuntowała i zaprotestowała. No jak się później okazało w tych przewodach, w tych procesach sądowych, to oczywiście no, ja wówczas byłem nieświadomy tego zagrożenia. Ale jak wybuchł protest, to oczywiście ja jako robotnik, bo to byli przecież moi koledzy, ja w stoczni wówczas przepracowałem 20 parę lat, no to stanąłem po ich stronie. Oczywiście przykre jest to, że pozostałe 2 organizacje związkowe odwróciły się i stanęły po stronie prezesa. No ale to jest oczywiście ich problem. No i to było tak przygotowane. Oni staną jako stoczniowcy po stronie załogi stoczniowców.
a wtedy ich oskarżymy o ten nielegalny strajk i wyrzucimy ich za bramę. I rzeczywiście ten manewr się udał, wyrzucono nas dyscyplinarnie z pracy. No i tutaj musieliśmy urzędować przez 2 lata w przyczepie kampingowej i bronić interesów pracowników. To jest przykre. Do dzisiaj procesy się toczą i już 6 lat minęło, prawda?
Dobiega do końca ta część naszego programu, panie prezesie. Co dalej z polskim przemysłem stoczniowym?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że dla polskiej racji stanu należy zrobić wszystko, aby polski przemysł okrętowy funkcjonował, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że którakolwiek stocznia będzie redukowała produkcję albo będzie wręcz zlikwidowana. Natomiast czy to jest jeszcze możliwe? Na to pytanie myślę, że w tej chwili raczej odpowiedź jest negatywna, aczkolwiek wszystko jest możliwe i myślę, że jeżeli także stoczniowcy, związki zawodowe będą bardzo mocno naciskać, aby nie została zlikwidowana stocznia w Gdyni, w Szczecinie, żeby także stocznia gdańska miała przyszłość, to jeszcze jakaś nadzieja jest.
Pan przewodniczący Święczak?
Ja powiem tak, chciałbym, żeby pani komisarz dotrzymała słowa i pojawiła się w stoczni i spojrzała w oczy tym stoczniowcom, jaką krzywdę wyrządziła im i ich rodzinom. I najlepiej, żeby już się pojawiła w poniedziałek o godzinie 10:00, organizujemy wiec dla załogi i wówczas niech porozmawia, niech ich wytłumaczy, dlaczego musi swoją decyzją zlikwidować ich miejsca pracy.
Drodzy Państwo, obecna sytuacja w polskim przemyśle stoczniowym, w studiu Radia Maryja Telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z przedstawicielami Stoczni Gdańskiej, Stoczni Gdyńskiej. Był z nami pan Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej, pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Międzyzakładowej Solidarności, pan Leszek Świętczak, przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Stoczniowiec Stoczni Gdynia i pan Józef Teclaw, Związek Zawodowy Stoczniowiec Stoczni Gdynia. Mieli być z nami także przedstawiciele Stoczni Szczecin. Niestety na nasze dzisiejsze spotkanie nie dotarli. Niepewne jutro dla stoczniowców, dla Stoczni Szczecin i Stoczni Gdynia. To zgotował stoczniowcom naszej ojczyźnie obecny rząd pana premiera Donalda Tuska i pan minister Aleksander Grat. Co będzie w przyszłości, okaże się już niebawem. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję.